Dzień dobry, witam Państwa, Małgorzata Wojciechowska. Słuchają Państwo audycji Gość Dnia. Dziś moim gościem jest pan Rafał Romanowski, poseł i wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi. Witam, panie ministrze.
Witam serdecznie, panie redaktor, witam serdecznie, radiosłuchaczy.
W pierwszej kolejności chciałabym poruszyć temat polskiego zboża. Rolnicy obawiają się, że ukraińskie zboże wjedzie na masową skalę do Polski. Ma to związek z kończącym się 15 września zakazem importu produktów rolnych z Ukrainy. I moje pytanie jest takie, czy polski rząd będzie bronił polskich interesów?
Ja zawsze powtarzam, że zawód rolnika jest jednym z najcięższych zawodów na kuli ziemskiej. Jest wszystko uzależnione od aury. Jak widać, ta aura mieliśmy dosyć istotną.
No
właśnie, za oknem deszcz. Mieliśmy dosyć istotną fazę wzrostu zbóż. Suszę, co odzwierciedla się właśnie w plonach, a teraz, kiedy są już zbiory tych zbóż, nie dość, że słabych zbóż, to teraz mamy te deszcze, więc no tutaj możemy się spodziewać, że niestety jakość tego zboża, tego ziarna będzie zdecydowanie niższa, jak to było rok temu. W tym roku mniej więcej średnio było to ponad 12% białka, w tym roku to białko nie przekracza 10%, więc duża partia tego zboża będzie prawdopodobnie tylko i wyłącznie zbożem paszowym. No ale tutaj czekamy właśnie na dobrą aurę, na dobrą pogodę od Boga i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Natomiast jeżeli chodzi o, pani redaktor, o ten 15 września, to ja przede wszystkim słucham komunikatu, który wyraził bardzo wyraźnie pan premier Mateusz Morawiecki, który powiedział jednoznacznie podczas spotkania ministrów rolnictwa pięciu przyfrontowych krajów, które graniczą z Ukrainą, a spotkanie, które odbyło się pod przewodnictwem pana ministra Roberta Telusa. I pan premier, uczestnicząc w tym spotkaniu, zaznaczył bardzo wyraźnie, że jeżeli Komisja Europejska nie będzie nadal dostrzegała problemów polskiego rolnictwa i w jaki sposób ma wpływ właśnie ukraińskie zboże na nasz rynek krajowy, to niestety, ale podejmiemy jednoznacznie decyzję, że wprowadzimy zakaz, podobnie jak to było w połowie kwietnia, importu tego typu surowców właśnie na rynek krajowy. Nie możemy tylko i wyłącznie powodować konkurencji dla naszych producentów krajowych. Przede wszystkim musimy wymagać od Komisji Europejskiej realizacji tak zwanych korytarzy solidarnościowych. One w tej chwili naprawdę całkiem nieźle działają, bo jeżeli chodzi o zboże ukraińskie, ono przyjeżdża przez nasz kraj, jest tranzytowane albo do portów, albo do innych części Europy. Mamy system bezpieczeństwa w postaci tak zwanego SENTA, czyli systemu elektronicznego, który po prostu zapobiega w wypadnięciu takiego zboża gdzieś na obszarze naszego kraju. Dopiero poza granicami naszego kraju ten system elektroniczny, elektronicznego nadzoru jest wyłączany tam, gdzie się już po prostu w miejscu docelowym. Więc choćby tej kukurydzy w ostatnich dniach, tygodniach, kiedy jest wprowadzony ten zakaz, czyli mówiąc szczerze, unijny od 2 maja przez nasz kraj przyjechało prawie 200 tysięcy ton. Różne części Europy naprawdę tego zboża ukraińskiego oczekują. Widzimy, co się dzieje nad Morzem Czarnym, że ten kanał czarnomorski został zablokowany przez Rosję, że tam nie będzie tego eksportu. Ukraina zapewne chciałaby, żeby jak najpilniej otworzył wszelkiego rodzaju drogi przez Europę, ale pamiętajmy o tym, że sama strona ukraińska podnosi kwestię, że na tak zwanych kołach przewożenie zboża przez Europę jest bardzo drogie i oczekuje zupełnie innych działań ze strony Komisji Europejskiej, a po prostu Komisja Europejska musi się obudzić. Wojna trwa prawie 530 dni i do tej pory Komisja Europejska oprócz, za przeproszeniem, kolejnych wyjazdów na przejścia graniczne praktycznie nic nie wnosi. To, co są te działania, które są podejmowane przez te państwa, które graniczą z Ukrainą. Więc tutaj stąd tak twarde stanowisko tych pięciu krajów, a stanowisko rządu Rzeczypospolitej Polskiej będzie jednoznaczne. Jeżeli Komisja Europejska 15 września spróbuje za wszelką cenę na nas wymusić wjazd zboża ukraińskiego na obszar naszego kraju, to nasz rząd podejmie jednoznaczną decyzję i podtrzyma ten zakaz i nie będzie wpuszczało takiego zboża.
A myśli pan, że to może spowodować jakby nasilenie tego napięcia między Polską a Ukrainą?
Pani redaktor, ale my tylko i wyłącznie mamy napięcie i to bardziej chyba budowane przez różnego typu propagandę, a niekoniecznie w relacjach międzyrządowych. Pamiętajmy o tym, że jesteśmy jednoznacznie wspieramy od strony ukraińską, organizujemy wszelkiego rodzaju...
I to jest jednoznaczny komunikat.
Tak, to jest jednoznaczny komunikat. Organizujemy wszelkiego rodzaju pomoc dla strony ukraińskiej, poczynając od pomocy po tej podstawowej militarnej, która jest w tej chwili niezbędna, ale pamiętajmy o tym, że cały czas rząd Rzeczypospolitej Polskiej organizuje choćby pomoc humanitarną i wysyła gotowe porcje żywnościowe do walczącej Ukrainy, więc no proszę tutaj o wstrzymanie jakichkolwiek komentarzy. Naprawdę opozycja powinna się obudzić, powinna mówić jednym głosem, bo za granicą Rzeczypospolitej Polskiej dzieją się po prostu straszne rzeczy, dzieje się wojna. Widzimy, jaka jest presja na granicę polsko-białoruską. Naprawdę wypadałoby w tym wypadku akurat, kiedyś pan marszałek Józef Piłsudski powiedział jednoznacznie, naród wspaniały, tylko obywatele, nie będę tego już dalej wciągnął.
Właśnie, panie ministrze, chciałabym wrócić jeszcze do tematu polskiego zboża i zapytać, jaka jest sytuacja magazynów.
Pani redaktor, kolejny właśnie taki niepokój, który jest powielany, gdzieś tam powtarzany. Zobowiązaliśmy się wywieźć zboża powyżej 3 milionów ton. Wyeksportowanych zostało 4,5 miliona tony. W maju samej pszenicy wjechało 1 200 000 ton. Rekordowy. W porównaniu rok do roku mniej więcej wyeksportowaliśmy 6,5 miliona ton. W tym roku wyeksportowaliśmy 2022-2023 10 milionów ton. Więc ja naprawdę nie widzę powodów i do niepokojów, żeby magazyny były przepełnione. Oczywiście, co niektórzy rolnicy, być może ci więksi, oczekują wzrostu cen rynkowych tego zboża i trzymają nadal w swoich magazynach, ale ci rolnicy z gospodarstw rodzinnych zdecydowanie wcześniej już to zboże sprzedali. Pamiętajmy, że realizujemy praktycznie od połowy kwietnia wszelkiego rodzaju nabory na działania wspierające właśnie polskich rolników, którzy sprzedawali to zboże od 1 grudnia praktycznie do końca czerwca, po to, żeby zrekompensować to straty wynikające właśnie z tych działań zbrojnych, które się dzieją na Ukrainie. Niestety, ta wojna, wbrew pozorom, mimo tego, że ona jest ponad 1000 kilometrów od naszej granicy, to mimo wszystko ona ma ogromny wpływ właśnie na to, co się dzieje w naszym kraju, a te działania zbrojne naprawdę w niektórych skrajnych przypadkach zdarzają się tuż przy naszej granicy, w tej części zachodniej Ukrainy, więc naprawdę musimy tutaj być bardzo wstrzemięźliwi, ale przede wszystkim znaleźć takie sposoby, które będą wspierały polskich rolników i te sposoby są realizowane. Od piątku jest wypłacana kolejna transza wsparcia dla rolników właśnie, którzy sprzedali te zboża po obniżonych cenach.
Panie ministrze, to przejdźmy do tematu bezpieczeństwa. Zacytował pan słowa marszałka Józefa Piłsudskiego. 5 sierpnia odbyła się konferencja przed ciechanowskimi koszarami, podczas której między innymi pan z panią poseł Anną Cicholską i z panem Krzysztofem Bieńkowskim, starostą przesnyskim, poinformowali, że w Ciechanowie powstanie pierwsza dywizja piechoty Legionów imienia marszałka Józefa Piłsudskiego. Jakie to ma znaczenie dla Ciechanowa?
I to nie tylko i wyłącznie, bo powstanie tutaj w Ciechanowie dowództwo tej dywizji, a oprócz tego będzie dodatkowy batalion łączności, który będzie wyposażony w stosowny sprzęt, bo nie ukrywam, że chodzi tutaj cały czas o odtworzenie Targonii, czyli tego poligonu, który był praktycznie po 1945 roku bardzo sprawnie tutaj działał, został on zlikwidowany, ale pamiętajmy też o tym, że ta jednostka w Ciechanowie też została zlikwidowana w 2010 roku. Ostatni przetarg na zbycie tej nieruchomości pojednostkowej odbył się w listopadzie 2015 roku, a jednak to zobowiązanie dotyczące bezpieczeństwa realizowane przez rząd Zjednoczonej Prawicy jest w 100% konsumowane, bo ta jednostka została otworzona. Posadowione zostało w pierwszej kolejności tutaj dowództwo, a później 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej. Jest ten batalion zaopatrzeniowy, który jest z Olsztyna. No i oprócz tego po raz pierwszy w tak zwanej trójce, czyli w sztabie pułku, będzie dowództwo dywizji, czyli będzie tak zwany etat generalski. To naprawdę niebywale podwyższa szarże naszej jednostki, naszych koszar. Pamiętajmy, że które zostały wybudowane w połowie XIX wieku. Tutaj stacjonował 11 Pułk Ułanów Legionowych. W tych jednostce służył...
Ma swoją historię.
Ma swoją historię. W tych jednostce służył mój tata, moi bracia, mój wujek, a ja odbywałem po szkoleniu oficerskim 14-dniowe dodatkowe szkolenie uzupełniające. Więc znam te koszary doskonale i wiem, jaką one mają olbrzymią tradycję, ale co najważniejsze, jaką mogą mieć moc na tej wschodniej stronie naszego kraju. Nie możemy tylko i wyłącznie działać na tak zwanej doktrynie, że będziemy się bronić na linii Wisły i będziemy odpuszczać całą wschodnią część naszego kraju. Te 629 różnych ośrodków wojskowych, które zostało zlikwidowanych w Polsce do 2015 roku, to 477 posterunków policji właśnie w takich małych miejscowościach gminy, które zostały zlikwidowane, niestety wpływały negatywnie na bezpieczeństwo naszego społeczeństwa i na bezpieczeństwo narodowe. Teraz musimy sukcesywnie to bezpieczeństwo odtwarzać. Pani redaktor, budżet na tak zwane bezpieczeństwo narodowe Ministerstwa Obrony Narodowej w 2015 roku wynosił niespełna 38 miliardów złotych. W tej chwili, w 2023 roku, po zmianie ustawy o obronie ojczyzny, ten budżet jest większy od 100 miliardów złotych, czyli sięga prawie 140 miliardów złotych. Jest to grubo ponad 220%, więc to jest to olbrzymie wręcz skok cywilizacyjny. Jeżeli odtwarzane są tego typu koszary, jeżeli powstanie taki batalion łączności, który będzie stacjonował w Ciechanowie, Ślubowie, w Targoniach, tutaj na terenie naszego powiatu ciechanowskiego i powiatu przasnyskiego, to tylko i wyłącznie będzie wzrost nasz i poczucie bezpieczeństwa społeczności lokalnej. Nie ukrywam, że bardzo żywotnie zabiegaliśmy właśnie o Targonię, choćby z panią wójt gminy Regiminy. Odbywaliśmy wizyty do Ministerstwa Obrony Narodowej, bo tu naprawdę jest potencjał i z tego potencjału warto skorzystać i tu w ciągu kilku najbliższych miesięcy już będą się rozpoczynały dosyć istotne inwestycje.
Właśnie, o to bym chciała zapytać, kiedy to wszystko ruszy? Kiedy można się spodziewać pierwszych kroków?
Pani redaktor, ten sztab, on jest jest w tej chwili odtwarzany. Pamiętajmy o tym, że to 2015 roku, co tutaj się działo na terenie tej jednostki, to było jedno wielkie złodziejstwo, rozkradanie, po prostu wyjmowanie ze ścian choćby światłowodów, kabli wszelkiego rodzaju. To trzeba niestety odtworzyć, to trzeba praktycznie odbudować od zera. Stąd między innymi dowództwo 5. Mazowieckiej Brygady jest gdzieś tam daleko w koszarach oddalone, a tutaj ten budynek będzie otworzony na rzecz dowództwa
dywizji. Ale już jest zmiana ogrodzenia.
Jest zmiana ogrodzenia. Pierwsze ogrodzenie było zrobione od ulicy, od strony tak zwanych kątek, a tutaj teraz to zewnętrzne ogrodzenie, ta cała infrastruktura musi być w stosowny sposób przygotowane. Dowództwo, ono już jest utworzone w tej chwili, ono stacjonuje w Warszawie, ale czeka tylko i wyłącznie na modernizację tego budynku po to, żeby się przenieść tutaj do Ciechanowa i rozpoczynać te niezbędne inwestycje, które będą właśnie posadowione w Targoniach i w Śrubowie. Nie chcę zdradzać szczegółów, ale naprawdę będą to potężne inwestycje, to wręcz będzie małe miasteczko wzorowane na takich bazach, jak się obserwuje w Europie Zachodniej czy Stanach Zjednoczonych. Tak jest.
Panie ministrze, to teraz myślę, że zadam panu pytanie, które zadaje sobie pewnie wielu Polaków. Czy możemy czuć się bezpiecznie, biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia za naszą wschodnią granicą?
Pani redaktor, między innymi właśnie poprzez taką decyzję, która została podjęta kilkanaście miesięcy temu, mamy to zabudowane to przejście przez granicę polsko-białorusko. Ta sama infrastruktura powstaje na przejściu z obwodem kaliningradzkim. Niestety musimy przygotowani być na wszelkiego rodzaju presję właśnie na tak zwanych nielegalnych migrantów, którzy będą próbowali za wszelką cenę forsować. W tej chwili mamy ponad 100 przypadków praktycznie na dobę średnio tego typu osób, które próbują pchani przez reżim białoruski, przez reżim Łukaszenki, przez reżim Putina do naszego kraju po to, żeby destabilizować sytuację. Proszę zapytać się zwykłych szeregowych żołnierzy z jednostki w Ciechanowie, czy to z obrony terytorialnej, czy właśnie z tego batalionu zaopatrzenia, ile godzin spędzili właśnie na granicy białoruskiej po to, żeby chronić naszą granicę Rzeczypospolitej Polskiej, po to, żeby nie wpuszczać właśnie tych nielegalnych migrantów. Proszę pamiętać o tym, że migranci z Ukrainy, walczącej Ukrainy z reżimem Putina, jeżeli przyjeżdżali na przejście graniczne, przynajmniej posługiwali się jakimkolwiek dokumentem tożsamości. Wiadomo, z jakiego powodu znajdowali się na obszarze naszego kraju. A tutaj po prostu jest wymuszanie na siłę takiej presji, która by destabilizowała nasz kraj. Nie bez powodu Łukaszenka zakomunikował bardzo wyraźnie, że liczy na to, że rząd w Polsce się zmieni, który będzie zdecydowanie spolegliwy, który będzie realizował tak zwaną politykę resetu, który będzie próbował destabilizować tę sytuację wewnątrz naszego kraju. No niestety nie możemy sobie na to pozwolić, stąd tego typu inwestycje, ale stąd zdecydowana modernizacja choćby ochrony przeciwlotniczej, ochrony przeciwrakietowej i inwestycje w jedno pewnie z najnowocześniejszych armii lądowych w tej chwili w Europie, w Unii Europejskiej.
Wczoraj na Twitterze, na jednym z kont, pojawiła się informacja, że prezydent Putin lubi symbole i niebawem zbliża się 1 września, a potem 17 września. I proszę powiedzieć, pana zdaniem, na ile realne są faktycznie jakieś działania takie, że w naszym kraju znajdą się obce wojska?
Pani redaktor, ja przywołałem przed chwilą pana marszałka Józefa Piłsudskiego. My mamy taki znamienny symbol, kiedy pogoniliśmy czerwoną zarazę 15 sierpnia, między innymi spod Ciechanowa, bo tutaj 204 pułk zdobył to słynną radiostację, która później zagłuszała komunikację armii bolszewickiej z warszawskiej Cytadeli. Tutaj akurat w naszym Ciechanowie to się odbyło właśnie 14 sierpnia, więc no, mamy też swoje symbole. Oczywiście ta presja będzie wywierana, oczywiście nie bez powodu znaleźli się tak zwani Wagnerowcy, czyli armia najemna, opłacana, składająca się z bandytów, która jest na obszarze Białorusi, po to być, że być może choćby na tym słynnym naszym przesmyku suwalskim wszelkiego różnego działania podejmować. Ale pamiętajmy o tym, że jesteśmy wiarygodnym partnerem NATO, Traktatu Północnoatlantyckiego i co najważniejsze, jestem przekonany, że w tym wypadku artykuł 5 zadziała natychmiast. Nie bez kozery, nie bez powodu znajdują się tutaj właśnie wojska choćby amerykańskie, czy też wojska sojusznicze na obszarze naszego kraju. Nie bez powodu chronią naszego nieba w okolicach Rzeszowa amerykańskie patrioty, więc naprawdę będziemy przygotowani na wszelkiego rodzaju ewentualności, ale przede wszystkim nie będziemy dawać się prowokować przez choćby wojska białoruskie, czy też przy słynnych Wagnerowców. No tutaj musimy naprawdę być bardzo wstrzemięźliwi, ale bardzo stanowczy.
Bo można sobie zadać też takie pytanie, czy ich działania to w zasadzie mają polegać na tym, że mają zdestabilizować sytuację w naszym kraju, czy faktycznie jakby do czegoś grupa Wagnera się szykuje?
Pani redaktor, no wszelkiego rodzaju tego typu ingerencja w suwerenność naszego kraju to będzie jakaś stanowcza dosyć destabilizacja. Pamiętajmy, że jesteśmy w okresie wyborczym i to ten okres wyborczy to jest duże pole do popisu właśnie reżimu Łukaszenki czy też Putina, więc na pewno będą chcieli wywierać olbrzymi wpływ właśnie na ten wynik wyborczy, a my po prostu musimy pokazać, że jesteśmy bezpiecznym krajem, że nasze bezpieczeństwo jest na najwyższym standardach światowych i po prostu będziemy bronić naszej ojczyzny. No stąd między innymi właśnie te działania i sił zbrojnych na granicy białoruskiej, ale również z obwodem kaliningradzkim. No i ten przesmyk na granicy litewsko-polskiej, on też musi być bezpieczny. Naprawdę jesteśmy gotowi i naprawdę inwestujemy w potężne pieniądze w nasze bezpieczeństwo. Ta ustawa, która została uchwalona przez Sejm dotycząca obrony ojczyzny, to jest daleko idący udział właśnie choćby poprzez system finansowania, bo nakłady zwiększyły się z niespełna 2% do ponad 3% produktu krajowego brutto, a że ten produkt krajowy brutto diametralnie wzrósł w ostatnich latach, to wynosi to aż sumę prawie 140 miliardów rocznie na wszelkiego rodzaju inwestycje obronne w naszym kraju.
Panie ministrze, to ja bym chciała wrócić znowu na nasze lokalne podwórko i zapytać o kolejne wsparcie w regionie dla powiatów.
Dla powiatów, dla samorządów gminnych jesteśmy praktycznie nie ma miesiąca, żeby albo nie było jakiegoś naboru, albo żeby nie było jakiegoś rozstrzygnięcia kolejnego naboru. Przed chwilą rozstrzygaliśmy dotyczący polskiej kład dotyczących zabytków, które również środki, konkretne miliony złotych trafią na obiekty zabytkowe na terenie naszego kraju. Tutaj się rozgorzała taka dosyć polemika w ostatnich dniach w mediach społecznościowych, że tylko i wyłącznie kościoły. Nie tylko i wyłącznie kościoły, ale pamiętajmy, że te kościoły to są obiekty przede wszystkim zabytkowe. To jest głównie gro tych obiektów zabytkowych na terenie naszego powiatu, to są obiekty sakralne i kościoły. One również wymagają inwestycji i również wymagają ochrony, ale choćby to była powiatowa biblioteka publiczna, choćby to był ten słynny miejsce, które jest właśnie w Grodusku i choćby to była ta szkoła w Dzboniu, która również jest przełomu XIX-XX wieku i też podlega ochronie zabytków, modernizacja tego obiektu. W tej chwili jesteśmy w naborze do 16 sierpnia dużego tak zwanego Polskiego Ładu dla samorządów. Oprócz tego odbywa się do 16 sierpnia kolejny nabór na zabytki, więc tych inwestycji jest duży. Pani redaktor, jak się przyjedzie pani jakokolwiek gminą wiejską, bez względu na konotację polityczną na terenie powiatu ciechanowskiego, to w każdej gminie znajdzie pani przynajmniej kilka tych słynnych szarych tablic świadczących o wsparciu krajowym z budżetu państwa. To są naprawdę olbrzymie miliardy złotych. Tego typu inwestycji na terenie naszego powiatu, które zostały wsparcie, będą dziesiątkami, jak nie setkami, które uzyskają wsparcie rządowe. W ten sposób, drodzy państwo, odbywa się wzrost gospodarczy, bo tutaj są tutaj miejsca pracy, bo przecież to te inwestycje wykonują konkretni ludzie, konkretne podmioty gospodarcze, konkretne firmy, zazwyczaj są to firmy lokalne, więc to jest ogromna zasługa, że po prostu ta szczelność fiskalna naszego budżetu pozwala właśnie na realizowanie nie tylko i wyłącznie polityki społecznej w postaci programów 500, 800 plus, w postaci programów społecznych dla seniorów, 13, 14 emerytura, bezpłatnych leków dla najmłodszych i dla tych najstarszych, ale również te inwestycje lokalne. My tutaj naprawdę, powtórzę po raz kolejny w tej rozgłośni, nie wymyśliliśmy paliwa. Roosevelt podczas wielkiego kryzysu w Stanach Zjednoczonych pobudził gospodarkę poprzez inwestycje publiczne, a po tym okresie covidowym, załamaniu gospodarczym i po tym okresie, kiedy jesteśmy w trakcie wojny, która się dzieje na Ukrainie, my też takiego pobudzenia gospodarczego i tego wzrostu gospodarczego potrzebujemy. I te inwestycje lokalne, te inwestycje w ramach Polskiego Ładu, te inwestycje publiczne muszą być realizowane i te miliardy złotych, które trafiają do samorządów lokalnych, to one trafiają do każdego z nas. To nie są pieniądze rządu, to są pieniądze każdego z nas, pani redaktor, moje, mieszkańców powiatu ciechanowskiego, bo to są pieniądze podatników. Kwestia tylko i wyłącznie celowości ich wydatkowania i stąd między innymi realizowane te programy, które dotyczą poszczególnych miejscowości.
Panie ministrze, to jeszcze moje ostatnie pytanie. Panu prezydentowi zostało kilka dni na ogłoszenie daty wyborów. I jak pan myśli, jaka to będzie data?
Pani redaktor, szczerze, oby jak najszybciej, czyli ta najbliższa możliwa data 15 października, żeby mogły się już odbyć wybory parlamentarne. Wszystko wskazuje na to, że te wybory właśnie się odbędą w tym terminie, aczkolwiek ten okres jest wydłużony, bo pan prezydent ma 90 dni przed terminem zakończenia bieżącej kadencji Sejmu. Powinien takie wybory ogłosić zgodnie z terminem konstytucyjnym. Mamy 4 weekendy, w których te wybory mogą się odbyć. pierwszy najbliższy to jest 15 października. Czy to będzie 15 października, czy to będzie kolejny tydzień, czy to będzie już pierwsza niedziela po wszystkich świętych, nie jestem w stanie tego stwierdzić. W każdym razie ja z takiego swojego prywatnego odczucia chciałbym, żeby te wybory odbyły się jak najszybciej.
Poniekąd niektórym nasuwa się już pytanie, czy sytuacja, w jakiej jesteśmy, sytuacja za naszą wschodnią granicą, nie wpłynie na to, że te wybory się nie odbędą, ponieważ zostanie ogłoszony stan wyjątkowy.
Pani redaktor, większe bzdury nie słyszałem. Takich wzdurnych komunikatów nie będę powtarzał. Ja naprawdę, jako skromny sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa, jestem gotów stanąć w szranki na temat bezpieczeństwa narodowego, dyskutować z byłym wicepremierem, panem Siemoniakiem, czy panem Grzegorzem, panem Mroczkiem, byłem sekretarzem stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Myślę, że mam ku temu predyspozycję jako oficer rezerwy Wojska Polskiego, jako doktor nauk społecznych z zakresu nauki o bezpieczeństwie, absolwent Wojskowej Akademii Technicznej. Myślę, że naprawdę doskonale wiem, o czym mówię i jak może wpłynąć to na bieżącą sytuację w naszym kraju. Naprawdę nie chcę komunikować wzdur. Termin wyborów jest niezagrożony. Wybory odbędą się na obszarze naszego kraju i to jest najważniejsze, żeby ten cykl demokratyczny został w pełni zachowany.
Panie ministrze, w takim razie aby do wyborów.
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję panu za rozmowę.
Ja również serdecznie dziękuję. Życzę miłego dnia radiosłuchaczom Katolickiego Radia Diecezji Polskiej.
Moim gościem był pan Rafał Romanowski, poseł i wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi. Słuchali państwo audycji Gość Dnia. Ja się z państwem żegnam. Małgorzata Wojciechowska. Do usłyszenia.